Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo choć pora jeszcze nie taka późna, ale za oknem ciemno, przyjemno, a nam jeszcze tym bardziej jest przyjemnie dzisiaj mnie i może mojemu kumplowi Łukaszowi Lukowiczowi.
Dzień dobry.
Lepszej połowy duetu ofensywnych, że naszym gościem jest Piotrek Żelazny.
Dzień dobry.
Jak go zapowiedzieć?
Jak właśnie
teraz
zapowiedzieć? No człowiek.
Człowiek na wypowiedzeniu.
No, zapraszamy różnych ludzi i celebrytów, i aktorów, i piłkarzy, i byłych piłkarzy, działaczy, prezesów,
teraz a mamy również bezrobotnych.
Również bezrobotnych, także nie obrażamy się na żadną grupę społeczną.
Szef szkolenia Marek Wawrzynowski.
Tak, swego czasu był tutaj także.
Brawurowa, ja bym chętnie na zasiłek poszedł, ale...
Brawurowa audycja z udziałem Marka, który będzie walczyć do końca świata o prawidłowe szkolenie.
Ja właśnie tyle słyszałem o tej audycji Marka, że strasznie się boję, że nie jestem w stanie doskoczyć nawet tam do kostek jego, no ale dobre, będziemy próbować.
Spokojnie, no ciężko.
Znaczy, nikt nie doskoczy, moim zdaniem.
Ciężko będzie na przykład doskoczyć z anegdotą tą, którą w Niemczech Marka spotkała, bo jakiś mściwy facet i złośliwy wobec Marka podpisał reportaż z domu publicznego nazwiskiem Marka, co niespecjalnie się...
Ja nawet wiem, który.
Jest tutaj w tym pomieszczeniu.
Co nie wzbudziło specjalnego entuzjazmu urodziny Marka i ten. I chyba jeszcze nie był wtedy ze swoją obecną małżonką, ale to
chyba
nie istotne.
Chyba był.
A nieważne. Każdy...
Był.
No dobra, uznajmy, że nie był.
To nie był właśnie.
Że nie był. Dobra, Piotrek, teraz chwilkę tak powiedzmy, nie absolutnie nie na do końca serio, ale co cię podkusiło?
Coś ty zrobił.
Coś ty na lepsze. No w dzisiejszych czasach, że tak powiem, samemu złożyć wypowiedzenie, bo w drugą stronę to nie ma problemu. Wszyscy wszystkich zwalniają i tak dalej. I...
Wiesz co? Pff, miałem dosyć trochę. Po pierwsze, znaczy jak myślałem o tym, że mam znowu iść na kadrę, stanąć w mikzonie i wyciągnąć aparat i próbować się tam przepchać i stanąć na palcach, żeby wiesz, podłożyć ten dyktafon pod usta, z całym szacunkiem oczywiście Macieja Rebusa czy Kamila Glika, czy któregoś.
Ty musisz naszych... starszy iść, nie, bo czasami 19-latkowie kręcą nosem.
Ci to już w ogóle chyba nie rozmawiają, bo oni to przechodzą po prostu przez te mikzony i nawet się nie zatrzymują ostatnio. No. Oczywiście spoko, znaczy w sensie ja nie mam absolutnie nic do tych do wymienionych, to chodzi o przykłady. I słuchać znów tych samych tekstów już trochę nie chciałem. Nie chciało mi się też już zapowiadać kolejny raz meczu, nie wiem, Piast GKS Katowice, tak?
No, Górnik.
Już trochę jestem wypalony, po prostu. No wiesz, no 16 lat. Okej, bywały momenty, że byłem rzucony na inne odcinki, takie bardziej, no nie wiem, zarządzania, tak? Albo takie bardziej stricte reporterskie, no ale jednak gros tego czasu, który pracuję jako dziennikarz, no to była taka po prostu bieżąca robota i tej bieżącej roboty miałem serdecznie.
A powiedziałeś trochę wypalone, ale chodzi o piłkę nożną, o sport, o dziennikarstwo, to nie jest, nie
chyba
sądzę.
Wszystko, wiesz, tak, dziennikarstwo też mnie dobija, znaczy, że jakoś tak... No okej, może, znaczy drażni mnie dzisiaj dużo rzeczy w dziennikarstwie, ale też zdaję sobie sprawę, że ja jestem też współwinny temu swojemu wypaleniu i być może pewnie jakbym sobie odpoczął trochę i spojrzał trochę z dystansu i jakoś inaczej na pewne rzeczy, to też bym inaczej zaczął reagować. Ale tak, przede wszystkim sport, przede wszystkim piłka nożna, ale przede wszystkim ta bieżączka, bo to nawet nie chodzi o sport i piłkę nożną, bo ja cały czas lubię sport i piłkę nożną, zresztą, kurczę panowie, no nic się nie zmieniło, ja jestem na wypowiedzeniu, więc ja nawet trudno mi jest mówić, jak nawet nie bardzo możecie mnie zapytać, no jak jest na wolności, no bo jeszcze nie jestem na niej. Ale no tak, no tak wszystko po
ale
trochu.
Tak. Ale tak jak rozmawialiśmy nawet niedawno w trakcie zgrupowania kadry w hotelu, gdzie nasi reprezentanci się spotkali, pamiętasz, to wróciłeś zdaje się z Wiednia wtedy i zapytałem cię wtedy, a co się byłeś przeznaczony z Austrią, coś takiego i tak dalej. Mówię, nie no stary, byłem prywatny i tak dalej. Tam mi do głowy nie przyszło, że jakby tej piłki już...
Dosyć, no, tak, nie.
Bo kiedyś nawet, znaczy, przypuszczam, 10-12 lat temu, gdyby był na Wiedniu prywatnie i wiedział, że mecz się zbliża, coś byś może zrobił,
ale to
nie?
Od razu Piotrek, opowiedz, ten młody Piotrek Żelazny wsiada w samochód. W jaki samochód? Z Łukaszem Cielemeńskim i prójecie na drugi koniec Europy? Tak, coś
tak, no jechaliśmy na drugi koniec Europy, to Yaris do Barcelony, to Yaris, w której wykończyliśmy hamulce po drodze, ale to w drodze powrotnej na szczęście, więc już mieliśmy materiał nadany, więc można już było nie do końca sprawną.
Tachograf mieliście.
tachografu na pewno wtedy nie było. Cielak był zresztą jedynym kierowcą wtedy, bo ja jeszcze nie miałem prawa jazdy, więc Cielak przejechał całą Europę w tej i nazad.
A jechaliście do kogo?
Jechaliśmy na mecz Polska-Ekwador przed Mistrzostwami Świata Janasa.
Zdaje się, Piętu Smolarek strzelił wtedy, nie?
Takiego... Na wodzie, na bocznym stadionie tak. Barcelony. Swoją drogą, kurczę, kiedy to się stało? No słuchajcie, to tak naprawdę niedawno temu było, że graliśmy mecze na bocznych stadionach klubów w jakichś horrendalnych warunkach po prostu.
I tam tylko byliście z Ekwadoru, zdaje się, kibice. Większość była przybyszów. Mało ludzi było, nie?
Było bardzo mało ludzi.
To była dwójka młodych.
My Jarisem dojechaliśmy i pamiętam, wracaliśmy, jeszcze mieliśmy zrobić tam kilka materiałów po drodze. Było tak, że w drodze do Barcelony zatrzymaliśmy się na praterze, w Wiedniu właśnie. Tam Sebastian Mila wtedy grał. No i byliśmy wysłani w ten sposób,
ten pisarz?
Ten słynny pisarz, tak.
Czytałeś ostatniego Mile?
Jeszcze nie, ale na pewno to zrobię.
Zaraz po Tokarczuk wejdzie.
Zaraz to będę robił. W każdym razie zatrzymaliśmy się wtedy w Wiedniu, żeby zrobić materiał z Sebastianem. I pamiętam, była taka sytuacja, że Cielak, który był wtedy wszystkim, czyli był driverem, był fotoreporterem, organizatorem całej wycieczki.
Mister Robot.
Mówi, że słuchajcie, to zrobimy zdjęcia na praterze. No i poszliśmy faktycznie na prater. Na go-karty. Cielak wymyślił sobie, że...
Na go?
Nie, w czapce.
W czapce.
Wiesz już, gdzie jesteś?
Ja z Włosem pracowałem wystarczająco długo, żeby wiedzieć, gdzie jestem.
No okej. Okay. Poszliśmy na go-karty.
Na go-karty. Poszliśmy na tego kartę i jeździliśmy w kółko. No ja bardzo serio potraktowałem to, że jestem na tego kartę, chociaż ja byłem tam tylko towarzysko, bo chodziło o zdjęcie Mili w tym go-karcie. Jego cały czas wyprzedzałem, Cielak się w końcu na mnie strasznie wkurzył. Mówi, stary, nie przyszliśmy tutaj, żebyś ty się bawił, wyprzedzał go, weź go przodem, muszę mu zrobić zdjęcie.
Jasne, ale też nie wiem, czy to w trakcie tamtego wyjazdu było. Pamięć mam akurat dobrą, ale krótką. Gdzie jechaliście przez pół Europy, żeby ze mnie Smolarki się spotkać?
No, to wracając. Tak. Pojechaliśmy
do Dortmundu.
Wracaliśmy przez Francję i to był ten moment, kiedy we Francji wybuchły zamieszki.
Z waszego powodu?
Nie z naszego powodu. Pamiętam, że to było faktycznie szokujące, bo wracaliśmy i na poboczach autostrady stały płonące wraki, jakieś samochody i tak dalej. I my gdzieś pod mec tankowaliśmy na stacji benzynowej, która wyglądała jakby był środek stanu wojennego. Facet sprzedawał wszystko za jakieś takie głębokie kraty. I ja już oczywiście nie wiem, czy ja sobie wymyślam, czy ja sobie nie wymyślam, ale pamiętam, jak podjeżdża w pewnym momencie fura na tę stację benzynową, typ otwiera bagażnik, a w środku ten bagażnik jest wypełniony koktajlami Mołotowa. No i w tym momencie my staliśmy z Cielakiem, jaraliśmy szlugi i w tym momencie, dobra, pierdalam.
Gdzie rzuci te szlugi też?
Koktajl Mołotowa. Tak, ale faktycznie wtedy mieliśmy zrobić materiał z Ebim Smolarkiem. Dostaliśmy zadanie takie, że mamy go ubrać w czapkę Mikołaja.
Czapkę? Myślałem, że moją. Radziecką.
Tak, no okej. Czujesz klimat już audycji.
Że mieliśmy go założyć mu na głowę czapkę Mikołaja, bo to miało być okładka do... Bo to było jeszcze w czasach Tygodnika Piłka Nożna, a to miało być okładka świątecznego plusa. Pamiętacie?
Mm-hmm. Czekaj, a wy kiedy byliście? A to nie był ten mecz...
Z Ekwadorem to był listopad.
Okay. Tak, to było.
Dlatego pada deszcz.
Późna jesień.
Okej, okay, no tak.
No i
ma sens. Pojechaliśmy i zdjęcia nie zrobiliśmy.
Jasne.
Skoro Ebi powiedział, jakoś to było tak, że...
Jechaliśmy przez pół Europy, generalnie.
Tak, jakaś była taka historia, że w ogóle bez tych hamulców, bo to już był ten moment, że te hamulce nam szwankowały. Przy każdym naciśnięciu na hamulec faktycznie już pisk rozdzierał tego Jarisa biednego. Cielak na oczy na zapałki, no ja nie prowadziłem. I jakoś tam dojechaliśmy, ale byliśmy chyba z godzinę czy dwie spóźnieni. No jakoś tak, no trudno też, jak jedziesz z Barcelony do Dortmundu, ustalić, tak wszystko było, wiecie, idealnie w punkt, więc chyba się z godzinkę spóźniliśmy faktycznie. No i Ebi powiedział, że nie, no sorry, ale byliśmy mówieni jakoś inaczej, czy w ogóle już nawet nie pamiętam, no tak. Czy nawet się postarało to sorry. No i wiecie już, dlaczego rzuciłem robotę po tylu latach.
Ale takie romantyczne czasy, to chyba wspominasz właśnie.
Ja się kapitalnie odwiedziłem w audycji, bo było tak, na go-kartach, a przecież o zapałki, bo słyszałam, także... Także nie wiem, czy to przygotowałeś sobie te wszystkie podteksty, te słowa z podtekstem.
I czapka już była.
I czapka była, także tutaj wszystko leci jak należy. W każdym razie wracając na chwilę jeszcze do Ebiego, który moim zdaniem medialną, że tak powiem, drugie medialne życie wykorzystuje bardzo fajnie. Teraz był fajny, wywiadów udziela i tak dalej.
Większość piłkarzy ma drugie życie fajne medialne.
Tak.
Kiedy są trochę zapomniani.
Jarek Bieniuk, no. Ostatnio widziałem gdzieś okładkę. W każdym razie pojechaliśmy kiedyś z Markiem wspomnianym Wawrzynowskim. Polecieliśmy najpierw do Madrytu, z Madrytu do Santander, gdzie Ebi tam na El Sardinero, zdaje się, takim stadionie umówił się z nami, no, żeby na jakiś taki bardzo duży wywiad, bo wtedy jeszcze trzeba było uprzedzić fakty i powiedzieć Ebiemu, że został tam chyba na tym piątym miejscu wśród sportowców wybranych, plebiscycie przeglądu sportowego. Piąte miejsce, na zaś się robił wywiad, żeby już tam po tym balu otworzyć.
Nie wiem, do dzisiaj tak robi.
No wiadomo, tak. No w każdym razie polecieliśmy i tam żeśmy się z Ebi mówili dzień czy dwa dni wcześniej. Tam Ebi mruczył, jak to, bo jeszcze był czynnym piłkarzem, powtarzam. I ten, no i no, ale w końcu mówię, dobra, to jutro przyjedźcie o 10 na stadion. No, o 10 się zwlekliśmy z Marucho, żeśmy poszli na ten stadion. No i tak ci piłkarze wszyscy powychodzili po tym treningu do samochodów. Ebiego nie ma, nie? No już byliśmy pełni obaw. No, tak jak ty, że no, trzeba brać pod uwagę najgorszy scenariusz, wszystko. Że po prostu dzwonimy, telefon włączony. No, to czuliśmy, że już ta nasza wyprawa się niekoniecznie musi zwrócić. Nie chodzi już nawet o koszty, tylko że trzeba będzie szyć, sylwetka wtedy.
Bardziej sylwetka
niż wywiad. No ale tam powiedzmy, po dwóch czy trzech godzinach Ebi zadzwonił do nas i mówi, słuchajcie, gardło mi bardzo boli, w ogóle i tak dalej, jestem przeziębiony. A gdzie my jesteśmy? No, zgodnie z umowy jesteśmy w Santander. No, byliśmy nawet pod stadionem, czekaliśmy na ciebie tam powiedzmy o 9, ja mamy 12 czy nawet już 13. A on mówi, no dobra, tak, okej, jak już jesteście, no to ja przyjadę tam do tej knajpy, który siedzicie i ten. No i Ebi przyjechał tam z tym bolącym gardłem, rzeczywiście niespecjalnie wyglądał, no ale może nie był na treningu wtedy, dlatego nie spotkaliśmy się. No i zaczął opowiadać i tak nawet, kurczę, to fajnie to wszystko zaczęło brzmiać, bo z pół godziny opowiadał nam o Harleyach, bo on jeździ tym, jakiś zadał mi...
Już wtedy jeździł na Harleyach?
Tak, tak. I podchwytuje pytanie mi, zadał, co to jest, Hooper, coś, jest coś takiego? Jakiś nie
Hooper?
No, być może, no. Ja oczywiście wielkie oczy zrobiłem.
A wy byliście z Autoświat, czy z przeglądu?
Ale wtedy Ebi tak się nakręcił i zaczął nam opowiadać. Tak, Marek też jeszcze nie był wtedy zmotoryzowany.
Jeszcze.
Ja też teraz nie byłem. Nawet wtedy, gdybyśmy byli zmotoryzowani, to też byśmy nie jeździli prawdopodobnie z pewnych przyczyn byśmy za kółko nie wsiadali. Raczej obaj z tyłu byśmy miejsce musieli zająć w samochodzie, a ciężko było kierować, niebezpiecznie i w ogóle. No i ten, no i Ebi zaczął pojawiać, jak spojrzał na nasze miny, że żaden nie kumał, o co chodzi z tymi Hooperami, tymi Harleyami. Dobra, mówi to ten. No i wywiad okej, wszystko w porządku. Pamiętam, w drodze powrotnej w Madrycie spotkaliśmy na lotnisku, jak to Jacek Miecik, jakiś mówił, kręci dupka, nie? Czyli Roberta Korzeniowskiego. I ten kiedyś Jacek tak wstał i zapytał Miecik na jakiejś konferencji, czy nie przeszkadza panu, że nazywają pana kręci dupkiem.
Pan Robert, kto go tak nazywał? Rozumiem, tylko Jacek.
Jacek Miecik wstał.
Tylko Jacek. Jacek go tak nazywał. Powiem.
Tak, a nie, bo proszę, ostatnie pytanie z sali. Jacek się gdzieś zaplątał na jakąś tam konferencję lekkoatletyczną, pewnie wyżerka dobra była. Dawali. Na ciepło dawali. No jak ostatnie pytanie, nikt nie za bardzo Jacek podniósł, czy nie przeszkadza, może kręci dupkiem go nazywają. No, no to się obruszył pan Robert, czy Robert i tam powiedział, że jeśli ktoś...
No ale co z tym Smolarkiem?
No Smolarkiem, no i ten. No i koniec. Epilog jest taki, żeśmy się właśnie z Ebim mówili oczywiście na następne, na jeszcze jakieś tam... No, już nie odbierał później, dopytać coś ewentualnie i tak dalej. No i kulminacją, że tak powiem, no nasz wywiad wszystko się udał, a Ebi później połączyli się z Santander, jak tą nagrodę ogłaszali na balu. No i Ebi mówi, no zająłem czwarte miejsce, chciałbym pogratulować zwycięstwa Damu Małuszowi. A tu napięcie było budowane. Czwarte, trzecie, drugie. Ebi czwarty czy piąty, chciałbym pogratulować przy okazji Adam Małuszowi.
Ale to wy musieliście mu sprzedać, że Małusz.
Nie, ja nawet nie wiedziałem, wiesz, ja z kukami specjalnie żyłem, nie?
Nie? Chociaż zawsze żyjesz.
A w bok? No,
nie, kiedyś, to tutaj styl wszystko jest. Tutaj jest telemark, styl lądowanie. I tak dalej, lądowanie. Ale jeśli chodzi o Małysza, to właśnie jak wspomniałeś waszą...
Czekaj, bo my tu Piotrka zaprosiliśmy, żeby od niego czegoś się dowiedzieć.
Ewidentnie do czegoś zmierza.
Toyota Yaris jeździliście, a my z Czarkiem Kowalskim wybraliśmy się gdzieś na tur do piłkarzy niemieckich grających w Niemczech. Artur Wichniarek, Dariusz Pasieka i tam wielu innych, Marcin Mięciel, Renault Clio. No i Stasiu Żółkiewski, znany tobie, zadzwonił pod koniec naszej wyprawy i mówi, słuchajcie, może byście podskoczyli na Mojsze do Engelbergu, nie, do Szwajcarii. No wiesz, jak Czarek kochał skoki, ja tak, jak podobnie. Pojechaliśmy tam, generalnie zimno, ciągle żeśmy chodzili na lekkim rauszu, żeby się rozgrzewać. Wyszliśmy zobaczyć te skoki, no nic nie widzieliśmy, jakaś kulka tam spada, ludzie biją brawo, nie wiadomo, czy to daleko, czy blisko. Wróciliśmy do biura prasowego i nagle Czarkowiec zechciał się siku, wyszedł i trafił na podciętego tatę Adama Małysza, przy płocie też lał. No i ten, i tam porozmawiali tam z 5 minut sobie i tak dalej.
I Czarek zrobił z tego wywiad.
No, wspólnie zrobiliśmy, nie? Ale autentycznie, wiernie słowa, że tak powiem, wszystko było i tak dalej. Tam nie było wielkiej sensacji, ale jakieś tam kulisy lekkie i tak dalej.
Jestem ciekawy, jak on jak sikał i jak zapisywał te słowa.
No i w wielkim skrócie pojechaliśmy później po tym konkursie do hotelu, do pensjonatu bardziej w Engelbergu, bo tam miałem jakichś takich zabudów, takich szkół, minimum, tylko domy drewniane i tak dalej. Tam w pensjonacie byli ci dziennikarze zajmujący się stricte tymi skokami i już widzieliśmy, że Tomasz Zimoch coś pokazuje nami na Czarka Małyszowi. Tak mały z taką srogą miną podszedł, mówił, a panowie co tu robią? A my mówimy, no przyszliśmy tak porozmawiać może o tym konkursie i tak dalej. No niestety, od razu mówi, że jesteśmy spoza branży. Mówi, ale jeśli nie masz ochoty, nie mamy z tym najmniejszego problemu. Tym bardziej, że nie wiedziesz, że mieliśmy ojca nagranego, królał pod płotem. No i ten, no i a Tomek się zachował, Tomasz Zimoch się zachował bardzo nieelegancko, bo nagadał na nas, nie, że no, o, to hermetyczne środowisko, żeby ktoś się przypadkiem tam i kawałek jego tortu, nie wiem, co mielibyśmy zrobić, czy nie wiem, narty zabrać Małyszowi, czy cokolwiek. No i ten, i w końcu Małysz powiedział do Czarka, a pan jest super ekspreso, a ja nie szanuję, bo liczycie moje pieniądze ciągle. A Czarek mówi, Adam, nie mamy z tym problemu, ale mamy pozdrowienia dla ciebie od Wichniarka. Rzeczywiście tak było, bo z Wichniarkiem zrobiliśmy wywiad, Wichniarek chodził do szatni, to mówił chłopakom, jak Małysz, bo nie oglądałem. Ci Niemcy wkurwieni tacy, wiesz, jak Małysz, bo nie oglądałem. A on się obrócił, Adam Małysz, i mówi, wiecie co, uważam, że powinien grać w kadrze. I poszedł. No i była czołówka, nie? Adam Małysz na topie, Małysz Omania, Wichniarek powinien grać w kadrze. Dobra, koniec tematów. To wracamy do bezrobotnego naszego. O kondycji dziennikarstwa naszego żeśmy już troszeczkę zanęcili, ale myślałeś, żeby się przebranżowić w ogóle gdzieś tam, jak
nie,
to mówili?
Nie, chyba nie. Znaczy, wiesz,
wyjechać w Bieszczady?
Wyjechać w Bieszczady bardzo chętnie, tylko nie wiem, co miałbym tam robić. Ja się też bardzo bał, żebym sobie nie dał rady faktycznie w Bieszczadach, tak serio już mówiąc. Ale nie, no mam dosyć środowiska piłkarskiego, mam dosyć środowiska dziennikarskiego, ale chyba bez przesady też, no jakby wydaje mi się, że właśnie trochę resetu jakiegoś takiego, jak ja gdzieś sobie spojrzę na to wszystko z boku i na chwilę przystanę i znajdę sobie swoją niszę teraz jakąś nową, to dam radę, no, czy w sensie, ale jeśli chcecie rozmawiać o kondycji dziennikarstwa, no to możemy rozmawiać.
Nie, nie,
tak,
nie, nie,
no,
absolutnie nie tylko, nie, bo...
Nie, ale ja jestem ciekawy, tak powiem, otwarty,
bo też pamiętam twoje wyjazdy, jeszcze my się to na ten czas załapaliśmy, no, gdzieś z Markiem Wawrzynowskim leciałeś na tydzień do Anglii, gdzieś na wyspy robić materiał, no teraz to raczej trzeba w internecie szukać, dokąd to zmierza nasze dziennikarstwo, nie?
Znaczy tak, ja mam wrażenie, że po kryzysie ekonomicznym w 2008 roku, kiedy bardzo branża dostała prasowa po ogonie, po twarzy tak naprawdę nawet, nigdy już nie wróciliśmy w to miejsce, w którym byliśmy. Do tego oczywiście doszedł zaraz szybko zakaz reklamy bukmacherki, co żeby było jasne, też wpłynęło na kondycję dziennikarstwa sportowego. I faktycznie od tamtej pory tak naprawdę ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie sprawy, że czysto finansowe, także nakłady, które są na dziennikarstwo sportowe, tylko maleją. I oczywiście, żeby było jasne, tamten system, kiedy my wszyscy pracowaliśmy i była kasa właściwie na wszystko, też miał swoje wypaczenia, żeby było jasne. No, przecież ja pamiętam, jak my pojechaliśmy z Arturem Szczepanikiem i z Piotrem,
do Izraela?
Tak. Jak się nazywał, Boże, przepraszam, Marek Zieliński?
Fotoreporter. Marek Zieliński.
Marek Zieliński. Z Markiem Zielińskim i z Aszem pojechaliśmy do Izraela przed Euro 2008, w lutym, do Izraela na tydzień, na turniej towarzyski rosyjskich drużyn.
Kubok, wiem, kto szukał tematu.
Kubok Pierwowokanala się nazywało. No wyobraźcie sobie, że ktoś by dzisiaj nas wysłał na tydzień do Izraela,
na kubok
Pierwowokanała, bo tam grał Dario Serna, a my mieliśmy Chorwację w grupie. I wtedy w Szachtarze, aha, Lewandowski, Mariusz Lewandowski był, Dario Serna, w Spartaku, który też był Spartak, był Pletikosa, czyli tam Chorwacją, mieliśmy Chorwatów w grupie, plus Andreas Iwanszic chyba gdzieś tam. Tylko gdzie on mógł być? W Panathinaikos?
Tak, był, 100%.
No, ale nie, to była jakaś inna historia. No, jeden, ktoś tam jeszcze
tydzień byliście w Izraelu.
Byliśmy w Izraelu, żeby zrobić rozmówki w Mixzonie. Nie to, że się z nimi umówiliśmy na kawę, czy na poważne, tylko rozmów w przelocie. Więc faktycznie, żeby było jasne, były nadużycia i i pewnie sami jesteśmy trochę sobie winni też, że potem, gdy przyszło do cięć i zaczęło się ograniczać budżety, to że tak obcięto drastycznie te wyjazdowe budżety. Natomiast faktycznie robienie dziennikarstwa, szczególnie w ogóle dziennikarstwa sportowego, kiedy człowiek jest tak super istotny, tylko i wyłącznie zza biurka czy przez telefon, no to jest strasznie bolesne. Znaczy wy tego tak nie doświadczacie, wy jeździcie bardzo dużo cały czas, tak? I wy obaj. I to jest super, ale popatrzcie na resztę branży, tak? I ja mam wrażenie, że to bardzo ucierpiało.
A z drugiej strony nie masz wrażenia takiego, też żeśmy właśnie niedawno o tym rozmawiali, że biorąc pod uwagę wycinek sportowy, nie, że tak jest natłok informacyjny, ten rurociąg już tak napchany informacjami, że za dużo ludzi jest, no nie przebrną przez to wszystko.
To już nie tylko jeśli chodzi o sport, tylko w ogóle. Znaczy ja mam wrażenie, że dziś, i to jest wielki, i to jest w ogóle wielkie niebezpieczeństwo, bo dzisiaj też bardzo trudno segregować w ogóle informacje, tak, co jest ważne, co jest nieważne, co jest istotne, plus też ważne informacje bardzo szybko giną. To znaczy są pewne tematy, którymi się zajmują media tam powiedzmy, wiecie, 1-2 dni i aż się prosi potem o follow-upy, co się stało, tak? Jakie są wnioski, jakie zostały wyciągnięte, nie wiem, no jaka nauka popłynęła z tego,
co dalej.
I nic nie ma, nic, po prostu to wszystko idzie jak w piach, bo już jest nowa afera, nowa zadyma gdzieś. I ja mam wrażenie, że to jest absolutnie nie do przeskoczenia, tylko wiecie, ja też się łapię na tym, że ja się łapię na tym. Ostatnio wrzuciłem na Twittera jakiś taki taką lekką szyderkę, niezbyt udaną, mało lajczków zebrała.
No daj, zaraz polajkujemy.
Bo już miał 2.
3, bo i swój.
Sobie retweeta zrobię. Jakąś taką szyderkę z tego czwartego kompletu strojów reprezentacji Włoch, tak? Że faktycznie mnie to trochę śmieszy, tak? Że dzisiaj Juve chyba ma już 6 kompletów w tym sezonie. Juve ma 6 kompletów strojów, no to już jest faktycznie jakby komercjalizacja piłki nożnej doszła do jakiegoś szaleństwa i jednym z obrazów jest właśnie to, że wciskają nam te stroje po prostu tym kibicom jeden za drugim, tak, 2 komplety to już jest za mało. No jakiś tam średnio udany żarcik wrzuciłem i jakiś taki, nie wiem kto, pozdrawiam go w każdym razie od razu, odpisał mnie jakiś typ, takiego wrzucił takiego gifa z papą, znaczy z dziadkiem Simpsonem z serialu The Simpsons, który krzyczy na chmury i było tam Old Man Yells at the Clouds, tak, czyli stary człowiek krzyczy na chmury. No i no faktycznie, no jak tak myślę, to czasem może ja faktycznie taki jestem stary człowiek, krzyczy na chmury, my w ogóle, tak, i cały czas tylko mówimy, że kiedyś to się jeździło, kiedyś to się robiło, kiedyś to coś tam, kiedyś nie było burdelu informacyjnego, dzisiaj to w ogóle jak się w tym odnaleźć, i tak dalej. I tak sobie myślę, że może my jesteśmy koniec końców właśnie Old Man Yells at the Clouds, po prostu,
no. No na newsy na pewno nie ma co się ścigać, bo nie wiadomo, co dzisiaj jest newsem, czy coś było, czy nie było. Ktoś tam w drugim kącie powieli twoje informacje i zbierze setki gratulacji i tak dalej.
Zbierze lajki.
Ale to też jest śmieszne, nie? Że wiecie, że lajk stał się walutą, znaczy w sensie, że i też no, nie chcę brzmieć jak stary człowiek krzyczący na mury, a brzmię, ale no jakby, kiedy to się stało? Kiedy to się stało, że wiecie, że się, nie mówię, że się ścigamy, ale no jest to ważne, tak? Czy zebrało dużo kurna sertuszek? No ludzie. No
a tak, generalnie jak pomyślę, to absurdalne to jest.
Absurdalne.
Nie? A powiedz Piotrek, ty widzisz wiele oprócz nas autorytetów w dziennikarstwie sportowym teraz, czy nam trochę brakuje?
Brakuje, ale ja uważam, że nie brakuje tylko autorytetów w dziennikarstwie sportowym, tylko w ogóle jest kryzys autorytetów. I mam wrażenie, że a w dziennikarstwie sportowym teraz jest wielki. To znaczy moim wielkim autorytetem jest Mirek Żukowski, który ostatnio też nie miał, że tak powiem, dobrej prasy, tak? Przez kilka osób został bardzo brutalnie przeczołgany na...
No ale sam wywołał też taką jakby... Znaczy...
Okej. Okay. Tak, wywołał. Znaczy mam wrażenie przede wszystkim, że tam trochę się na niego rzucono, wiesz, mimo wszystko. Znaczy mam wrażenie, że to nie jest tak, że on to wywołał do końca. To była jego wypowiedź dla presa. dość mocno jednak wyciągnięte z kontekstu pewne zdanie. Głównie to, że tak Przemek Rudzki nie ma Twittera, to była taka główna nagle linia obrony w ogóle. No to nie, okej, nieważne, nie o to chodziło. To, co chcę powiedzieć, że jest kilka osób, które są niewątpliwie dla mnie autorytetami dziennikarskimi.
Aż się zaczerwieniłem.
Poprawił się w fotelu.
Czapkę poprawił. O reakcji innej części organizmu nie będę opowiadać, bo jest za wcześnie.
Przesadza.
Za wcześnie.
Boże, to jest tylko ciemne za okno. 17. W każdym razie, no tak, no, a mam wrażenie, że został potraktowany jako, wiecie, śmieszny starszy pan, po prostu, no.
Bo nie ma Twittera?
Nie wiem, czy dlatego, że nie ma Twittera, nie umiem powiedzieć, jakoś mam wrażenie, że po prostu został potraktowany bardzo niesprawiedliwie i...
A nie możesz sobie kupić?
I nieładnie. Stefan Szczepłek też jest jakoś tam traktowany jako widzę czasami wpisy, pan od koszulek, no jakby,
pan od koszulek,
wiecie, to jest chamstwo nazywać Stefana Szczepłka panem od koszulek, po prostu, czy sprowadzać jego karierę dziennikarską, to co on zrobił.
A to WOS nie pisałeś ostatnio?
Nie, absolutnie. Ja mam szacunek. Nie, mam szacunek, nie, ale... mam szacunek do Stefana, każde spotkanie z nim autentycznie.
No wiecie, to jest
spore przeżycie, to jest kopalnia wiedzy, to jest...
Ale czyli to jest takie, wpisuje się w mechanizm niszczenia tych autorytetów?
Nie wiem, czy to jest z rozmysłem, bo niszczenie to chyba zakłada rozmysł, nie? A to jest chyba takie wszystko właśnie tak leci, no tak leci, że się miele trochę tak tych ludzi, bo tak, niszczenie to jest jakieś takie, no mówię ci, żebym powiedział, że ktoś kogoś niszczy, to musi być zła wola w tym wszystkim. A ja mam wrażenie przede wszystkim, że u nas się mało myśli i że się nie myśli w ogóle, no. Autorytetów dziennikarzy, ale nie tylko dotyczy to autorytetów dziennikarskim, to dotyczy autorytetów, nie wiem, że tak powiem, w życiu społecznym, politycznym, wszędzie, tak, no zobaczcie, jakim, znowu, kurna, naprawdę, to stary człowiek krzyczący na chmury, no ale no, zobaczcie, jak, że tak powiem, naród jest tak podzielony, że nawet polska noblistka wywołuje skrajne emocje, tak, no.
Babka, no właściwie nie było nie było czasu i chwili radości, bo tak, już jedna strona atakowała, a druga musiała je bronić, czyli nikt się nie cieszył, tylko jedni atakowali, a drudzy je bronili, nie?
Ale nikt nie przeprowadził też jakiejś analizy tego, wiesz, no tak, jakby, jak powinno wyglądać przyznanie Nagrody Nobla, tak, od strony medialnej naszej, tak, powinna być jedna ekstra sylwetka duża, jakiś fajny wywiad, jakaś analiza jej twórczości, a to wszystko zostało przykryte takim szczekaniem po prostu.
A jesteśmy przy Nagrodzie Nobla, to powiedz, z iloma ty noblistami rozmawiałeś, bo jesteś chyba rekordzistą wśród dziennikarzy sportowych.
Ja nie wiem, czy jestem rekordzistą, ja rozmawiałem z dwoma. A ty z iloma?
Z Kiri, z Kłodowską i z kim jeszcze? A nie, to do szkoły chodziłeś, sorry. Nie, ale z kim rozmawiasz?
I z przyszłymi teraz rozmawiasz.
Tak, no. Teraz rozmawiasz z przyszłymi.
A to będzie w literaturze jedna dla dwóch. Tak. Z kim...
No ja rozmawiałem razem z siedzącym tu naprzeciw mnie Łukaszem, z Lechem Wałęsą, który jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla, oraz z innym laureatem pokojowej Nagrody Nobla, czyli Johnem Humem, czyli politykiem północnoirlandzkim. Z nim rozmawiałem, z Markiem Wawrzynowskim. Z kolei jak właśnie...
To też przyszły.
Przyszły noblista, tak. Za wielki widzę. Czy za tego bońka, co do niego się
to w dziedzinie chemii.
Najdłużej pisana książka. To rekord
Guinnessa. W dziedzinie chemii, wpływ C2H5OH na... Jak zamienić wodę na C2H5OH. Jednym toastem.
Nie, ale wracając...
Czyli jakby to potwierdza jeszcze, ta kondycja sportu, dziennikarstwa sportowego była bardzo dobra, skoro ty mogłeś wtedy, ile, na tydzień poleciałeś do Irlandii Północnej?
Tak, my polecieliśmy na tydzień do Irlandii Północnej, do Irlandii, to było przed meczem tym słynnym, co Boruc...
Że Błakow
podawał, Boruc sobie... Boruc puścił gola i faktycznie robiliśmy bardzo, tak mi się wydaje, fajny materiał o jakby perspektywie tego podziału religijnego, jakie to ma odbicie w futbolu. I John Hume, czyli właśnie pokojowy laureat Nagrody Nobla, jeden z autorów tych porozumień wielkopiątkowych, czyli pokoju między Irlandią Północną a Irlandią, był honorowym prezydentem klubu Derry City. No i tak, i dlatego tam trafiliśmy. Trochę nie pamiętam, jak my na niego trafiliśmy, ale to było tak, to było faktycznie jakieś wyzwanie i jakieś przeżycie, natomiast naszej wizyty u Lecha Wałęsy też chyba nigdy nie zapomnę. On sobie z nami zdjęcie robił, prawda?
Tak, to ja może powiem, bo...
Ale jeszcze nie był w tych okularach, w goglach i
był. Nie było odła, też nie było nic. Nie było.
Konstytucji też nie było na tym.
Bo to jeszcze też, jeszcze raz wracamy do tych złotych czasów dziennikarstwa sportowego, że my na tydzień pojechaliśmy, nas wysłała redakcja do Gdańska, wzięła nam apartament w samym centrum.
Znaczy nie wiedziała, że bierze.
Później się dowiedzieli. I później tydzień pracowaliśmy na tym i pamiętasz, że raczej nie dawaliśmy dużych szans, że z Lechem Wałęsą się spotkamy, że to za późno, tam powiedzieli, panie, no z Lechem Wałęsą 3 miesiące wcześniej trzeba się umawiać, nie macie szans. No ale my tam jakby poznawaliśmy te gdańskie klimaty coraz bardziej i chyba ostatniego dnia z Lechem Wałęsą jakoś się spotkaliśmy.
W biurze.
W biurze, ale pan prezydent tutaj ma dla was mało czasu, a nam po prostu, robiliśmy
nam
materiał.
Nam jedno zdanie, nie?
Tak, o tym meczu Lechia-Juventus. No i poszliśmy do Lecha Wałęsy i tak chyba po 3 minutach, jak jego gadki spojrzeliśmy na siebie, że to kompletnie, no okej, będzie nazwisko Lecha Wałęsy, ale on nie za wiele pamięta. No i tam po 15 minutach, no mimo wszystko zadowoleni, że będzie Lech Wałęsa, wychodzimy, a pan prezydent do nas, zaraz, a zdjęcie? No jakaś absurdalna sytuacja, że Lech Wałęsa prosi nas o zdjęcie.
Aha, ale butów!
A te... Może...
Czapki. Nie. I słuchajcie, i...
A to było przed Twitterem, pamiętam.
I zawołał ochroniarza, tutaj, tak, przed Twitterem jeszcze.
Jak się nazywa, on
Mietek właśnie, chyba.
Wachowski?
Chodzi mi o to, że był prekursorem tego polskiego Twittera, to się nazywało
tak,
jakoś...
Z każdym robił sobie zdjęcie, później się dowiedzieliśmy.
Nazywało? No nieważne.
Jakiś biper.
No i zrobił z nami zdjęcie Lech Wałęsa, no już my wychodzimy, tacy już lekko skonsternowani. Mówię, zaraz, ja wam pokażę teraz, bo to zdjęcie, które zrobiliśmy, to zaraz będzie w laptopie, nie? I nam tłumaczy tak, nie? No i słuchaj, tam jeszcze podeszliśmy do tego laptopa przy jego biurku.
Czyli zapachniało Nagrodą Nobla z jakiejś tam techniki. Tak. Czy coś tam.
Ten laptop się jeszcze zawiesił, więc my tam, jakaś absurdalna sytuacja, siedzimy z Wałęsą.
Dla nas mało czasu.
Tak, przecież. On nam próbuje pokazać, że z telefonu może przerzucić do laptopa, który się właśnie zawiesił, więc jakieś takie, no i tam w końcu odwiesił się, mogliśmy, pokazał nam, patrzcie chłopaki, to jest technika, nie, że tutaj.
Ostatnio słyszeliśmy, gdzieś tam byliśmy na wybrzeżu od kogoś, słyszeliśmy taką anegdotkę właśnie, że jakiś byłych kucharzy Lecha Wałęsy, taki, który organizował przyjęcia, nie wiem, nie chcę wymienić nazwiska, żeby kogoś tam nie ugotować.
Rozumiem,
żeby nie ugotować. W każdym razie usłyszeliśmy, że lubił tam tym podkuchennym zajrzeć pod fartuszek i ten, który się jedną zabrał, pamiętasz? I zabrał jedną do hotelu, jak się ten hotel w Warszawie nazywał? No przejażdżkę do hotelu Polonia.
Ale nie Lech Wałęsa. Nie.
Mówię, że kucharz, który współpracował z Lechem Wałęsą, tak?
Tak.
No, zabrał jedną z podkuchennych na przejażdżkę do Warszawy, pokazać Warszawę, Pałac Kultury, no nie tylko tą szpicę Pałacu Kultury i ten, no i w hotelu Polonia. To się zabawiali sobie i tak dalej, no i nad ranem on zszedł po papierosy do recepcji.
I zniknął.
Nie, kupił papierosy, wyszedł sobie zapalić przed hotel, a tam już stała grupka ludzi, tak, Łuko, dobrze mówię? I obserwowała, jak z okna wylatują jakiś wrzask najpierw dwóch kobiet i wylatują ubrania. A tu wylatowało ubranie tego kucharza, bo żona zaczaiła się, przyjechała z wybrzeża za nimi. No, tam odczekała swoje i wyrzucał, a on stał, palił ten kłosz i mówił, o zobacz, mówi jakaś, do ludzi mówi, popatrzcie, bo jakaś awantura, prawie jakieś małżeństwo się kłóci i tak dalej.
A to jego
dżinsy, marynarka wypadały, także jego ten. Dobra, teraz pioseneczka będzie, nie biorę za to odpowiedzialności, bo pewnie...
Gość wybierał.
Pewnie Piotrek jak zacznie śpiewać, nie pogniewamy się wcale tam i ten. Dobra, to jak po piosence powiesz, co to było.
Dobra,
co to było?
Za chwilkę.
Słuchasz Weszło FM.
No dobra, to żeby tak, żeby tempa nie zwalniać, to... A, kawały, suchary. Czekaj, piosenka, o czym to była? Facet też recytował jakiś, nie?
Facet recytował, Mela recytował o tym, że generalnie jest u
Mela?
U granicy.
Andy Mela?
U granicy wytrzymałości, czyli tak jak ja, i złożył wypowiedzenie.
O, super.
Nie ma tam tego,
a to jest Rzeczpospolitej?
Właśnie on chyba gdzieś indziej. Generalnie to jest Immortal Technique, to jest raper z Harlemu, z Nowego Jorku. Lewicowy. Bardzo polecam.
Cenisz kino Spike Lee?
Cenię kino Spike Lee, tak.
Ostatnio oglądałem nawet bardzo dobry film, chyba wielokrotnie nagrodzony, o takich gościach, którzy bar włoski prowadzili z pizzą i byli tam nagabywani w Harlemie przez, no wiadomo, lokalną społeczność. Świetny film nagrodzony, polecam. Tytuł na koniec audycji wam, tobie powiem, jeśli lubisz. Dobra, Lucyna, śpisz? Opowiem ci coś. O, nowość, normalnie to byś mnie na seks namawiał. Słuchaj, było sobie mało brzydkie, pomarszczone ptaszątko. Ono biedactwo, właśnie, ale urosło i zrobił się z niego wielki, piękny ptak. O, tutaj popatrz.
Super wolos.
No, czyli stary mężczyzna, stary facet patrzy na ten. Na chmury.
Krzyczy.
Ligi pewnie nie będzie ci brakowało. Naszej tej rodzimej, no bo...
Ale wiecie, ja nie odchodzę, no.
Nie, no okej, okay, no ale, ale też jeśli rzeczy, które...
Wiesz, tak,
tak jak Bill Gates,
z czego
tak?
będę rezygnował?
Tak, tak? No właśnie.
Tak, z ligi tak. Z ligi tak. I jakoś nie, nie... Szczególnie mam wrażenie, że ona jest w ogóle coraz słabsza. Nie macie takiego wrażenia, że...
To nawet trener Michał Probierz niedawno powiedział, tak, który raczej no, narobił swoje gniazdo i znają. I jest na pewno fachowcem większym od nas, mega. Bo siedzi mnie i tak, tak dalej. Tak, tak. No to stwierdził, że z roku na rok jest coraz gorsze. No, nie, no jest... A to brzmi złowrogo, nie? Złowieszczo wręcz.
Złowieszczo, strasznie. Znaczy ja nie jestem w stanie na to patrzeć. Zresztą wiesz, dla mnie to takie to nasze granie po to, żeby wszyscy grają po to, żeby awansować do pucharów. W pucharach wszyscy zostają w łeb w pierwszej rundzie. Chwilę porozdrapujemy ranę, a potem znowu się wszyscy zachwycamy, że wiecie, że jest okej, okay, że, no
nie jest to,
że walka
to samo nie, nie irytuje cię, bo mnie to zaczyna denerwować, to że we wrześniu, Jezu, lament jest, nie? A już tam w październiku kto awansuje do pucharu.
Nie, że żadnych ani wniosków nie ma, nic. Znaczy inna sprawa, że wiecie też, ile tego było, tych wszystkich okrągłych stołów piłkarskich, tak? Ile,
Jezu,
ile
braliśmy wszyscy ludzie w
każdym. Ile Marucha tweetów napisał, wiecie, o szkoleniu. No,
Marek jest przyszłym szefem szkolenia.
A tak naprawdę no, nic w tym naszym futbolu się wielkiego nie dzieje. Ja mam wrażenie, że, znaczy nie wiem, bo chcemy o tym gadać.
Ale nie, ale pomijając nawet szkolenie, no to żeby to jeszcze jakaś fajna gałąź, taka show biznesu sportowego było, nie? A to ani show, ani biznes.
Nie, ani show, ani biznes, to, no, to jest wszystko marne.
Bo też z tego, co zauważyłem po twoich wpisach, po twoich tekstach i tak dalej, jesteś jakimś takim przeciwnikiem, tak, against modern football, tak? Czy to jest takie...
Nie wiem, czy against modern football. Trudno być against modern football i jednocześnie oglądać Ligę Mistrzów, no więc jakby jakiś tam brak konsekwencji. Znaczy, wiesz, ja żyję z futbolu, tak? Żyję cały czas z piłki nożnej, więc tej Ligi Mistrzów też się nie wyrzeknę, ale tak, znaczy w sensie uważam, że komercjalizacja piłki poszła w tak złą stronę i myślę sobie o tym, że Superliga jest nieunikniona i jakiś taki wzór amerykański, styl amerykański, właśnie każdy klub z sześcioma strojami, wiecie, i bardziej mnie drażni to, że to jest kompletnie, już jest odrealniony futbol od rzeczywistości, a to za chwilę będzie kompletnie już odrealnione, tak? I nie chcę mówić, że wiecie, że nadzieja w groundhoppingu i w niższych ligach i tak dalej, ale ja sam jestem jakoś tam zbyt mało, ale trochę zaangażowany w klub AKS Zły i uważam, że to jest super sprawa, znaczy w sensie, że taki futbol na poziomie grassroots jest świetny, no i tam faktycznie można zobaczyć, czym jest fajna rywalizacja sportowa, tak, to jest jakieś takie dotykalne.
To może tu się spotkacie z szejkami właśnie z Weszło, nie, bo oni są tak, w tych niższych ligach to raczej no, to PSŻ, nie? Tak,
no właśnie, tak. PSŻ, czyli to kompletnie inny model robienia klubu.
Ale
no,
AKS Zły jest w Serie A też?
W A-klasie, tak.
Okej, okay. Tylko w innej grupie są,
w innej,
tak?
grupie.
Czyli w okręgówce już?
W takiej grupie jakby podwarszawskiej, tak? Czyli z Otwockiem na przykład.
Także... Ale z szansami na was?
No wiesz, każdy ma szansę na awans, ale chyba będzie...
Nie w tym sezonie,
nie w tym,
tak?
sezonie, tak. A i z tym, i z Radością. Czyli z innym naszym kolegą z pracy, czyli z Mazim, no.
Mazim, Maćkiem Wąsowskim.
Mazi,
co jest zegarki.
Nie wiem, jak ma na drugi, ale na pierwszy Mazi. Wspomniałeś, że na pewno zostaniesz w jakimś sensie przy sporcie, tak? W Bieszczady się być może wybierzesz, jak to jakiś Wojewódzki powiedział, Bill Gates, a może wszystko rzucić, kupić Bieszczady, nie? Kupić sobie Bieszczady, wszystko rzucić. Nie, ale powiedz mi, czy z innych peryferii takich, nie, już około sportowych, coś cię kręci, tak? Żeby gdzieś pojechać, zobaczyć i... Bo ty zawsze nawet przy piłcach byłeś, to zawsze wolałeś Bilicza, który na gitarze grał, tak?
Ja bardzo lubię Bilicza. Znaczy, ale nie,
a co u niego w ogóle?
A nie wiem, on jest teraz chyba... Nawet nie, straciłem jakoś...
Straciliście kontakt?
Jakoś, nie, straciłem rachubę z nim. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale tak, to był jeden z fajniejszych,
wywiadów. Chyba płytkę, żeś mu nawet prezentował kiedyś, zdaje się, czy ty albo Marek, gdzieś na wywiadzie ze Slovenem Bidiczem jakąś płytę żeście wręczali.
Nie, chyba
on na gitarze grał.
On puszczał nam na pewno, pamiętam, puszczał nam... Wiózł nas Porsche Cayenne, to pamiętam, i puszczał nam, taka była płyta Cypress Hilla, ale z gitarami. Miami, to się nazywało Skull and Bones chyba, i on grał tę płytę.
Ale czemu jechał Porsche i śpiewał o biedzie, tak?
Nie, chyba o biedzie nie, bardziej o marihuanie to wtedy było, jak Cypress Hill.
A, czyli też facet taki, który powiedzmy przedstawiciel gatunku wymierającego wśród
Slaven?
Powiedzmy tak, wśród...
O, jesteście na ty?
W piłce nożnej, powiedzmy, nie? No bo to nie, też no, dzisiaj znaczy, te komputery, było, wszystko i tak dalej.
To było bardzo fajne, tylko też znowu jest stary człowiek krzyczy na chmury, no bo to są historie sprzed tam 20 prawie lat, tak? No to jest... Co to było? Też przed Euro...
2008, tak? No kiedy byli w naszej grupie.
Tak,
no wtedy. Kiedy po meczu z Austrii pojechałeś do ośrodka sędziów, bo to ty byłeś tym świadkiem naocznym i tak powiem, akustycznie usłyszałeś, tak? Werbalnie.
No tak, ja musiałem zaatakować. No to wszystko dzięki Kuczy, żeby było jasne. Serdecznie Piotrkowi pozdrawiamy Kuczy. Piotrkowi Kuczy, który... Bo ja nigdy nie ogarniałem, wiecie, tych wszystkich historii, jakieś maile, jakieś tam powiadomienia i tak dalej, a on miał to wszystko obcykane. I faktycznie mieliśmy wtedy bazę, no już nie pamiętam gdzie, no ale tam gdzieś pod Wiedniem. I on dostał maila, że następnego dnia jest spotkanie z sędziami i że będzie, znaczy nie z sędziami, tylko właśnie, że jest konferencja Howarda Webba, a to było po meczu z Austrią i tym słynnym rzucie karnym w ostatniej minucie. I no i że jedziemy. No, no jasne, że jedziemy. No i wsiedliśmy faktycznie w samochód i chyba znowu, patrzcie, kurczę, ja tak lubię jeździć samochodem, a wtedy nie miałem prawa jazdy, a potem Kucza mnie wpuścił pewnie za kierownicę. I on z kolei całą noc jechał, bo to było w Szwajcarii, czyli na drugim końcu, i my żeśmy przejechali faktycznie, no spakowaliśmy się w dwie minuty, tak, wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy na tę konferencję Webba, no i tak, no i tam jest ta historia, bo rozumiem, do tego pijesz.
No ja nie tym... to do tego.
Co robię?
Ja oczywiście nie miałem pojęcia, że tam jest kręcony film i nie miałem zielonego pojęcia, że to jest jakiś, bo to się znalazła ta scena w dokumencie Zabić sędzia. Tak, w dokumencie, belgijskim dokumencie o pracy sędziów podczas Euro 2008. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że jesteśmy nagrywani na jakąkolwiek kamerę. No i faktycznie jako przedstawiciel, że tak powiem, narodu pokrzywdzonego, poczułem się bardzo w obowiązku, żeby
nawet pana Webba... Premier Tusk wtedy wezwał do odpowiedzialności.
No tak, ja zresztą chyba o premiera Tuska go zapytałem nawet, że
niech się wytłumaczy przed naszym wybranym narodem.
Nie? Tak, że jakby Angol będzie tutaj
protestant pewnie jeszcze, nie?
Ale faktycznie powiem wam w ogóle, że ten dokument, i to nie tylko dlatego, że odgrywam w nim jakąś tam rulkę, uważam, że to jest kapitalny zapis pracy sędziego. To znaczy ja faktycznie, potem dopiero się pojawiły te wszystkie u nas jakieś tam na podsłuchu, Kanal Plus zrobił, teraz chyba to robi w miarę regularnie, tak? Ale wtedy po raz pierwszy w życiu spojrzałem inaczej.
A u Roberto Sowy też był na podsłuchu kręcony.
Dość długo.
Parę sezonów.
A Robert Sowa też jest związany z piłką nożną.
No jak najbardziej, tak.
Kucharz reprezentacji Polski za Janusza Wójcika chyba, nie?
Angela. Jerzego Angela. Pawła Janasa też. Nie,
no może,
być może
długo,
parę kadencji.
Długo,
tak,
parę
kadencji.
A powiedz, Piotr, oczywiście najdłuższe kadencje w kadrze, jeśli chodzi o
kucharze.
O w ogóle, no to ma Siwy, tak, czyli ochronę.
Którego bezskutecznie namawiamy na wspomnienie.
Czy ja uważam, że to byłby najlepszy, znaczy jeżeli pisać książkę o polskiej piłce, to niech to będą wspomnienia Siwego.
A Piotrek, bo ty zawsze miałeś takie fajne spojrzenie na piłkę inne, nie? Zawsze, raczej starałeś się generalnie szukać czegoś innego niż większość. Skończyłeś studia filozoficzne, bo pamiętam, że opijaliśmy magisterkę. To ci jakoś miało to wpływ na to, jak ty patrzysz? Analizowałeś to, czy nie?
Nie miało, bez przesady. Znaczy, wiecie, ja tę filozofię wybrałem dlatego, że ja wiedziałem i tak, że ja będę dziennikarzem sportowym, tak? Ja wiedziałem, że będę dziennikarzem sportowym od kiedy pamiętam. Więc ja miałem drogę wybraną. I chciałem ciekawych studiów, no i wybrałem filozofię, ale nie miało to żadnego wpływu.
To Sokrates, tam Sokrates, tak?
No i... tak, poza takimi rzeczami jak to Sokrates, tam Sokrates, to niestety wpływu nie miało,
Sokratis.
A szkoda. Ale nie, w ogóle super studia, no, żeby było jasne, no, ale nie jest tak, że to mi jakoś coś tam dało. Znaczy jedyne co, to wiem, że po prostu powiedzenie, że ktoś ma filozofię futbolu, to jest jeden wielki bełkot. Znaczy nie można mieć filozofii futbolu. No, filozofia to jest umiłowanie mądrości, tak, a nie jakiś tam, to można mieć, nie wiem, system jakiś wartości, tak, czy system jakiejś wiedzy, no, ale nie ma czegoś takiego filozofia
futbolu. Powiedzmy,
no.
Ostatnie 5 lat ta filozofia futbolu tak już wytarty, no, slogan, banał, no. Że zęby wypadają, a ty, bo
tu filozofię
Zofia nie. A ty powiedz, jak to, jak zaocznie po stołówkę się kończy, bo ty zdajesz, czy ty wieczorowo robiłeś?
Tak. Zacznijmy ten twój partner. Okay.
No dobra, ale kiedy żeśmy też pracowali wspólnie przy Gronie Sportowym, byłeś naszym szefem, byłeś szefem piłki nożnej. No
właśnie, teraz chcieliśmy pogadać.
No właśnie, tak. Tam jakaś nagroda miała być wypłacona i tak dalej. Do dziś,
Szef sobie przyznał?
Szef sobie przyznał, miała nam. Także ten.
Przepraszam, byłem waszym szefem.
Przerwa, rób co należy, film Spike Lee, nominowany zresztą do wielu na Oscary, Złote Palmy i tak dalej. Wszystko nominacje.
Obejrzymy.
Dobra, bardzo. 7,5 nota w każdym razie.
Weźmy polej.
I już wody. Od niebezpieczne słowo, wiesz, tutaj w tej audycji to słowo nabiera
podwójnego znaczenia.
Tak, podwójnego znaczenia.
To jest woda, żeby było jasne.
Jedynie być może słusznego. W każdym razie te aktywności...
Czekaj, woda Sobieski jest w szklanej butelce?
Te aktywności już żeśmy...
No chciałeś o szefostwo właśnie się zapytać.
Tak, Piotr. O szefostwo, Piotrka, że... No bo ty nie lubisz... Nie, pamiętam, w RAM nie lubiłeś takich właśnie, żeby od dotąd zebranie, ale pamiętam, zebranie całkiem przyjemne prowadziłeś przy fontanie, żeśmy się spotykali na dziedzińcu.
Bo jarałem jak świnia.
No, już się palisz?
Nie. 2 lata.
O, gratuluję.
O, dzięki.
I jakby powiedz mi, jak to wtedy dało się namówić, żeby w takie tryby biurokratyczne w jakimś sensie wejść, bo wiadomo, taki ten budżet pewnie musiałeś planować jakieś tam wyjazdy, delegacje, wydawać zgody.
Maile, tak. Zebrania.
Maile, zebrania. No
to co kochasz.
Nie było...
No tak. No nie, no dlatego też ile. No i nawet nie pamiętam, jak długo ja byłem szefem. Rzuciłem się żołówkiem na rysowaniu którymś.
Się skończyło.
I tyle mojego szefowania było. No, czyli jestem pewnie jednym z niewielu. W ogóle ja takie dziwne decyzje podejmuję, jak sobie myślę. Teraz mówisz, że sam złożyłem wypowiedzenie i sam się zwolniłem, a przecież też jestem człowiekiem, który sam się zdegradował z pozycji kierowniczej.
Sam siebie zwolnił.
Czyli właściwie, żeby już tak nie podsumowałem, bo jeszcze nie wypraszamy jeszcze cię, tak, tylko samobójstwo zostało. Ze wszystkiego rezygnujesz, to ostatni krok został już taki ostateczny, decydujący.
No to jeszcze chwila. No a tak, słuchajcie, ja tak naprawdę w ogóle dobrze wspominam tamten moment, aczkolwiek uważam, że my wtedy ten przegląd robiliśmy niezły, ale mogliśmy robić znacznie, znacznie lepszy. Ja uważam, że wtedy mieliśmy bardzo fajną ekipę. Was dwóch.
Już nie kokietuj.
Nie, no ekstra ekipę mieliśmy. Naprawdę mieliśmy ekstra.
Marek Wawrzynowski.
Was dwóch. Zych.
Przemek Zych, tak. Przemek dzisiaj Zych. W Legii Akademii. Tak.
Iza Koprowiak, Jarek Koliński. Poważne, naprawdę fajne postaci. I inni, żeby było jasne. Tak? I więcej tych fajnych postaci. I mam wrażenie, że robiliśmy w ogóle taką gazetę, która była trochę niedoceniana, wiecie? Ale nie to, żebym tam teraz skamlał i płakał. Ale przegląd miał dość kiepską wtedy opinię, mam wrażenie. I zresztą tam chyba dalej nie ma jakiejś super ekstra. Ale my robiliśmy fajne rzeczy. Tygodnik, ten dodatek ligowy, który udało nam się wtedy wprowadzić. To były fajne pomysły. Wreszcie robiliśmy coś do czytania. Tak? No wiadomo, rozbiło się o to, że kierownictwo gazety miało kompletnie inną jednak wizję niż ja tej gazety, bo ja uważałem i uważam do dzisiaj, że w momencie, w którym jest internet, no to ładowanie wyników, zapowiedzi i opisów meczów do papieru nie ma kompletnie żadnego sensu i że to jakby jedyna droga dla gazet papierowych, dla w ogóle formy papierowej, to jest coś ekstra, coś, czego nie znajdziesz w internecie, coś pogłębionego, coś... Słuchajcie, ja tak w ogóle mam i z dziennikarstwem, i z muzyką, i z literaturą, i chyba, kurde, z życiem. No niestety ja jestem takim typem, który... Ja lubię, żeby coś mnie...
Pod prąd?
Nie pod prąd. Ja lubię, żeby było z treścią. Nie, żeby było z treścią przede wszystkim. Wiesz, żeby było... Nienawidzę filmów, które są o niczym. Nienawidzę muzyki, które jest o niczym. Nienawidzę książek, które są o niczym. Nie lubię dziennikarstwa, które jest o niczym. Ja lubię, żeby było coś, żeby była jakaś głębia, żeby było jakiś, wiecie, punkt fajny zaczepienia, żeby było coś więcej, żeby jak jest wywiad, to żeby on czegoś dotyczył, a nie na zasadzie naprawdę jak się panu grało, tak? I dla mnie to była marnacja przestrzeni, to co my robiliśmy, co musieliśmy robić, te nieszczęsne zapowiedzi meczów, oddawanie meczów i tak dalej, i tak dalej.
Uważasz, że się dzisiaj obroniłby, powiedzmy, taki tygodnik z oddechem właśnie, z takimi dużymi tekstami, z analizami, tak? Z wywiadami? Czy się obroni, czy uważasz, że no nie wiem, ledwo dyszałby i tak dalej, ale by był... No...
Tygodnik to nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że czasy, kiedy prasa sportowa polegała na właśnie zapowiedziach, oddawaniu, wynikach, i to już są bezpowrotnie minione. Znaczy, to już nie tędy droga absolutnie. A też mam wrażenie, że ludzie jednak cały czas lubią czytać, tak? To znaczy mają coraz mniej czasu, coraz mniej umieją czytać, taka prawda, bo ta ich zdolność skupienia się i utrzymania równowagi naprawdę to leci na łeb, na szyję, stary człowiek krzyczy na chmury. Ale tak jest. Natomiast mam wrażenie, że nikt nie szuka dzisiaj w papierze, czy tam w ogóle w mediach czegoś takiego, wiecie, oczywistego, na jakichś takich na prawej obronie zagra ten, bo ten jest kontuzjowany. No,
na to jak się mecze, jak się mecze kadry zbliżają, to wiadomo, od razu można rzucić trzy tematy. Kto w bramce, Szczęsny czy Fabiański?
Kto na lewej obronie?
Kto na lewej obronie? Kto w bramce?
I kiedy odpali Zieliński?
Jedyny Zieliński, który odpalił, to powiem ku ucieszy ludzi, którzy cenią prawicę, to Jarosław, wiceminister. Chyba tak mi się wydaje, bo Zieliński, Piotr, to właśnie, Łuko, to jest twój, że tak powiem, idol.
Mój? Czegoś się dowiem o sobie.
No, nie, ale powiedz mi, teraz odpali w końcu, czy jeszcze, bo tam...
Ale to już mi 16 razy pytałeś to. Jak odpali, to powiem. Jak odpali, to powiem.
Czy nie odpalił jeszcze?
No nie wiem.
No nie mam wrażenia.
A nie odpalo go z Napoli, bo tam już jakaś zadyma słyszałem w Napolu. Tam prezes wygraża, ten producent filmowy wszystkim, że... A
on wyprodukował ten film Spike Lee?
No nie, właśnie. On chyba raczej spaghetti westerny. Tak?
Czemu ty kosmetyczkę wyjmujesz? Chcesz to zostać na dłużej?
Słuchaj, jestem pracusiem, także i czasami człowiek na noc zostanie, żeby normalnie, a nie tak jak ty.
Kieliszek?
Skończysz.
Kieliszek?
Skończysz od, Piotr, pozdrowienia tutaj i docenienie twojego gustu muzycznego.
A,
myślałem, że coś prowadzących ciepło, ktoś powie, no niestety, poczekamy. No proszę, kto pomyślał, że żelazny Piotr słucha rapu i leciał przed chwilą, no weszło FM Immortal Technique, czy jak to
tak,
się
tak, to właśnie on, Immortal Technique.
No właśnie, dobra, to teraz następną piosenkę z twojego repertuaru poprosimy i
a
później...
A co jest następne?
Mieczysław Fok teraz.
Bo ja mam jeszcze jednego dobrego rapowskiego. Rapem lecimy dalej, Nasem? Nasem, to NASA poprosimy, New York State of Mind.
A to nie jest to miejsce, gdzie rakiety, to NASA? To... Dobra.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy do naszej audycji ofensywni. Łukasz Olkowicz, Piotr Wołosik, Przegląd Sportowy, Weszło FM. A naszym gościem szanownym Piotr Żelazny.
Podpis bezrobotny.
Bezrobotny, ale znawca muzyki. To teraz było grane, bo tutaj Zenek zawsze gra.
Zenek gra?
O, co tydzień właściwie, nie?
Teraz słuchaj, to był NAS.
No, o.
Pierwsza płyta Illmatic, to właściwie chyba jest, no, można dyskutować, ale to jest jedna chyba z najlepszych płyt hip-hopowych ever. Klasyk, to jest taki, wiesz, jak wzorzec metra w surf, to jest wzorzec dobrego rapu nowojorskiego, boom bap na bitach DJ Premier.
Już.
A który premier? Marcinkiewicz? Kiedyś mieliśmy tutaj specjalistę od rock'n'rolla, tak? Czarka Trybańskiego, który
Czarka przebrany... Kowalskiego.
Czarka Kowalskiego.
Od flamenko.
Flamenko. Czarka Trybańskiego, który robił za Presleya, tak?
W
kolebce rock'n'rolla. Musiał wchodzić przebrany, bo wlepiliby kary. No, opierał się, jak dowiedział się, że tam chyba 10-20 tysięcy w kary, bo grał w Memphis.
Grizzlies.
Tak. No, to się przebrał szybko, baki do
klei. Widziałem ten materiał nawet z ciekawości.
Tak? A kolebku hip-hopu, że tak zapytam, czegoś też się dowiem może dzisiaj ciekawego.
No, Nowy Jork. No.
Nowy Jork, tak?
Oczywiście.
Yes. A polskiego?
Warszawa, no.
Tak?
A chociaż wiecie, no pierwsze takie Śląsk. No, też, no bo Katowice, Kaliber, tak, Paktofonika, ale nie, no Warszawa. Ale ja polskiego rapu już dawno nie słucham. Ale chyba nie będziemy o tym gadać. No.
Nie. Znamy ciekawsze tematy.
Piotrek, chciałem się ciebie zapytać.
Proszę.
Kiedy mi oddasz tę kasę?
Co z tą nagrodą?
Kopalnia.
No.
Mam pretensje.
Dlaczego?
Że ukazuje się tak rzadko, zawiesiłeś podcast. O co chodzi? Tłumacz się.
Czas. Przede wszystkim czas. Wiesz, ja wpadłem ostatnio w taki wir, że faktycznie tak, rano wstawałem, pisałem gdzieś jakiegoś boka z rzeczy, które gdzie tam sobie dorabiałem. Potem szedłem do redakcji, do Rzeczpospolitej, pisałem zazwyczaj jakiś kawałek do gazety, kończyłem robotę, wracałem, gdzieś musiałem znowu siadać do kolejnego jakiegoś chlebowego.
chlebowego tekstu. Znaczy nie chcę nazywać ich chlebowymi, bo mnóstwo też frajdy mi sprawiają niektóre rzeczy. To znaczy, nie wiem, moja współpraca z Przekrojem to jest w ogóle fantastyczna rzecz. To mało mnie rzeczy tak bawi, jak pisanie do Przekroju. No i tak, no i generalnie trochę zabrakło czasu na to wszystko, ale właśnie, wiesz co, tak szczerze mówiąc, to tak w dużej mierze ta moja decyzja o tym, żeby odejść z Rzeczpospolitej, też polega na tym, że wiem, że inaczej, że bardzo chcę się zająć na poważnie kopalnią i wiem, że to zrobię, tylko też muszę jakoś tak, wiesz, sobie to wszystko poukładać. Znaczy, na pewno będzie za chwilę piąta część, jest bardzo, w dużej mierze jest zrobiona.
Tylko... Czego będzie dotyczyć?
Nie, jeszcze nie mogę mówić, ale
no, Jezu,
nie chcę. Znaczy, no bo wiecie, ale znowu nie wyjdzie.
Tajemnica Fatimiska czyżby?
Tajemnica Fatimiska. Nie.
Czy będzie o szkoleniu?
Nie.
O, to aż przeczytam. To chętnie przeczytam.
No i tak, no więc zajmę się podcast. Podcast też chcę, żeby wrócił jak najbardziej. Aczkolwiek gdzieś niedawno widziałem, tak jak nie lubię tych wszystkich internetowych obrazków, tak widziałem jakiegoś takiego mema, czy nie wiem jak to nazwać, że tam jest taka... nie wiem, ocean, tak, woda jakaś i mnóstwo takich surferów, co to na brzuchu, wiecie, na tych deskach płyną i tak się zbierają do tego, żeby ta fala powstała i ta fala tak się wznosi, ale tak, że tak jest usrane nimi, tak, że tam jest, wiesz, 50 czy tam iluś na tej małej fali i ta fala tak wzbiera, wchodzi w górę i wszystkich zatapia i podpis jest zaczynanie podcastu w 2019, no. Bo wszyscy teraz to robią, ale okej, no ja mam na usprawiedliwienie to, że my ten podcast zaczęliśmy jakoś jednak jakiś już czas temu i po prostu tak naprawdę przez ostatni rok, a dokładnie tak naprawdę to się zbiegło, no wiecie, my trafiliśmy do konkurencji, tak? Czyli do pasów z naszym podcastem, to Zapinamy Pasy Świętej Pamięci i tak naprawdę jak pasy padły, to i my już jakoś się nie zebraliśmy, żeby to robić. Tak siłą.
Ale myślisz, że pasy rzeczy padły przez kopalnię? Że...
A to swoje zdanie, słyszeliśmy co innego.
Słuchalność na poziomie 3 osób, to jednak jest wątpliwe.
Kopalnia. Czy był już Stygar? A nie miał kto fedrować.
Ja na pasy złego słowa nie powiem, no bo tak jak mówię, no, wzięli nasz podcast, super. No.
Stygar fedrował, ale tylko po pracy, na przodku. Łuko, my też mamy kilka projektów, które już takim patyną, że tak powiem, i takim metrowym kurzem, ale uważasz, tu publicznie jesteś w stanie przyznać, nie wtajemniczając wszystkich, powiedzmy, w projekty. Nie są też one znowu takie może ciekawe, no, ale dla wszystkich, ale damy radę?
Damy.
Pomożecie?
Tutaj. Pomożemy.
Ja pomogę.
No dobra.
Ty pomogłeś już przy książce Lewego.
No, tam bez przesady.
Czytałeś, to Piotrek był naszym redaktorem.
Owszem.
Ostatnio właśnie wpadło mi do głowy z cyklu Ostatnie słowo przed śmiercią. I nawet kilka jest zabawnych. Powiedzmy, połowa słabo, ale wybrałem takie. Wchodź do wody, tu nie ma żadnych rekinów. Spójrz, nauczyłem się prowadzić jedną ręką. Jedź z prawej, wolne. To tylko draśnięcie. Ta bomba to robota amatora. Nigdy nie czułem się lepiej. Ostatnie słowo przed śmiercią. A co mi tam, zabije albo wyleczy? Popatrz, dziadek zaraz robi fikołka. Nie wiedziałam naprawdę, że to pańska żona. Patrzę, czy lufa jest dobrze wyczyszczona. Do wesela się zagoi. Och, przepraszam, chyba pobrudziłem panu dres. Ten gatunek nie jest jadowity. Nie zastrzelisz człowieka, patrząc mu prosto w oczy. Przecież mówię ci, głupia babo, to nie jest pod prądem. Oczywiście mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniemy przyjaciółmi. Na pewno nie jest nabity. Dobre, to można wieczorem sobie posiedzieć, pogłówkować ostatnie słowo przed śmiercią, coś tam nawet dopisać, nie? Wymyśleć.
Dobre.
To ci się udało, lepsze niż poprzednie.
No, poprzednie takie trochę...
Takie było. A nie.
Niedopracowane.
Zaschło. Jest taki właśnie jakiś taki gif, czy coś, kotek woda jest tak... Wiesz, jak ktoś kiedyś... Zazwyczaj Czarek Kowalski, jak napisze tweeta, to takie kotka mu wrzucam, który wodę chłepce. Nie wszyscy się odnajdują w mediach społecznościowych.
Pijesz, że tak powiem, do Czarka.
Z Czarkiem też czasami. Dobra, inne dyscypliny, koszykówka, bo ty Nowy Jork, hip-hop i tak dalej. Nie, byłeś w Stanach, ale... w ogóle?
Tak, ja byłem w Stanach, ale...
A ty byłeś
sam siebie wysłałeś.
No właśnie, byłeś kierownikiem. Zobacz, o, losujemy. O, Piotr Żelazny. O, niech jeszcze raz zamiesza, znowu Żelazny, ale los ten obok leży.
Jak było 20 losów z tym samym nazwiskiem, to trudno.
Tak, to prawda, to jest jedyna delegacja, ale żeby było jasne, ja nie chciałem na nią jechać, ale dobra,
nie ma,
tak, to prawda, byłem w Stanach tylko wtedy, mam zamiar oczywiście się wybrać, bardzo mu chciał i faktycznie to były te mecze Smudę, kadra Smudy, tak, słynny powrót, że Żewłakow z Borucem, małe buteleczki wina, czapka Chicago Bulls i strój cały, nie?
Strój, tak, tak, na ramionczkach koszulkę, żona Bika.
Żona Bika i czapeczka też, taka na
ale chwacko
na bakie,
nie dał rady wstać,
absolutnie.
Wieczorze.
Absolutnie osobno. No i tak, no i co, ale nie, ja inne sporty, wiesz, ja generalnie...
Ale na ręczną kiedyś miałeś wyzwanie, tak?
Tak, kiedyś ja byłem faktycznie absolutnie jednonożny i tylko piłka nożna, a natomiast od kilku lat faktycznie, i to jest na pewno wpływ Rzeczpospolitej, tego, gdzie pracowałem i Mirka, że no, że musiałem się trochę zająć innymi sportami też i no i super było pojechać, pojechałem na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną do Kataru. To było faktycznie dość niezwykłe przeżycie. Bardzo ciekawe było, jak w Katarze podczas tego mundialu w piłkę ręczną zorganizowali nam konferencję taką dla dziennikarzy, Komitet Organizacyjny Mistrzostw Świata w piłkę nożną. No i to było w jakimś takim wielkim biurowcu, tam w tej w Dausze, i tam trzeba było się zapisać, każdy musiał wysłać maila, że on by chciał tam pojechać, tam się z 80 dziennikarzy, czyli iluś z całego świata zgłosiło, ci, którzy byli na tej ręcznej, no ja też, no i pojechaliśmy tam na tę konferencję, no i jak to ja, no tam zadaję te pytania wszystkie, system kafala, niewolnicy.
Czy nie przeszkadza, że nazywa takie, pana kręcidówkiem?
To na koniec.
Takie przyjemne, tak?
No takie no wiecie. I faktycznie mnie strasznie zbywali. To było jakoś taka strasznie nieprzyjemna była ta konferencja i ci goście z tego komitetu organizacyjnego byli tacy, no nie dawali sobie w kaszę dmuchać. I jakoś tak się złożyło, że na sam koniec doszło znowu między nami do jakiegoś tam starcia. Ja o ten system pracy przymusowej pytałem cały czas. Oni się tłumaczyli, jakieś kretyńskie te ich tłumaczenia były. I doszło do takiej mocnej...
Że sami się pracownicy zgłosili, że 23 do...
no,
godziny
mniej,
na dobę
mniej
i
więcej,
za 10 dolarów
tak,
miesięcznie.
Tak, i w 50 stopniach Celsjusza i mieszkać tam po 8, tak? W pokoju nie większym niż to studio. I faktycznie była jakaś taka napięta atmosfera, no, jeszcze wtedy paliłem papierosy i skończyło się to, no i potem wiecie, jakiś tam obiad, coś tam podawali, a ja mówię, że ja muszę iść zajarać po tym, jak się tam pokłóciliśmy. No i podchodzę do tych organizatorów i mówię, że słuchajcie, że chciałbym wyjść na papierosa, czy możecie mi dać jakąś taką kartę, bo to wiecie, jak to w tych biurowcach, wszystko na te karty. A taki typ do mnie mówi, dobra, słuchaj, to ja pojadę z tobą, ja też palę. No i jedzie ze mną, no i jedziemy tą windą, okazuje się, że facet był z Serbii, kibic chyba Crvenej Zvezdy, więc gadamy tak, wiecie, klasyczna gadka szmatka.
Small talk.
Siedzimy tam przed tym biurowcem, oczywiście tam są wyznaczone takie budki do jarania, nie można sobie tak po prostu jarać, więc siedzimy w tej budce i ten typ zaczyna mnie w pewnym momencie, ja byłem w ciężkim szoku, zaczyna mi mówić tak, że słuchaj, bo wiesz, my czytaliśmy wszystkie twoje teksty, więc my wiedzieliśmy, o co ty będziesz pytać. Wszystko mieliśmy przetłumaczone, więc byliśmy przygotowani na to, co będziesz pytać. Wiesz, bo tu może być naprawdę fajnie, tu może być fajnie w tym Katarze, tylko trzeba się umieć, wiesz, ustawić. Tutaj może być okej.
Przemyśl to.
Na tej zasadzie. Nie powiedział oczywiście, że słuchaj, nie dostaniesz akredytacji na Mistrzostwa Świata, ale jakby sposób przygotowania tej komisji, tych organizatorów Mundialu 2022 był dla mnie absolutnie szokujący. Znaczy okej, potem sobie myślę, że faktycznie, no wiecie, no mieli, mają pewnie tam dość duże biuro prasowe, no tych ludzi zgłosiło się na tę konferencję 80, no to wrzucić tam, wpisać każdego nazwisko z Katar 22 i popatrzeć, co pisze, nie było jakąś wielką robotą, no ale niemniej jednak chciało im się i to zrobili. To faktycznie zrobiło na mnie dość duże wrażenie, a opowiadam o tym, że na piłce ręcznej była.
No da, ale czy jesteś czuły na nieludzkie traktowanie, na biedę, na krzywdę innego i tak dalej?
Jestem, absolutnie. Znaczy uważam, że każdy porządny człowiek powinien być, no i tyle. No ja ten mistrzostwa świata.
Czemu się woło zaczerwieniłeś? Nawet
bo ja też jestem czuły na krzywdę i tak, ale ja w swoim kraju, a ty dbasz o
nie, w swoim jak najbardziej świat. Też jestem.
Nawet rozmawialiśmy w przerwie, że kotka przygarnąłeś, który był nieszczęśliwy.
Tak, kotka przygarnąłem.
Na dwóch nogach?
To bardziej Klara.
Na dwóch nogach? Słuchaj,
kicie
na dwóch nogach. Czy taka impreza jak Euro 2020 rozsiane po całej Europie,
kompletnie
tudzież Katar właśnie.
Ale będziesz oglądał mecze?
Tudzież Katar w jednym mieście właściwie, tak? Będzie.
Tak, Katar będzie w jednym mieście.
Czyli tam rozrzucona, tu w jednym mieście. Czy która ci bardziej odpowiada, czy obie do kosza?
Nie, no obie do kosza. Znaczy, w sensie wiecie, no Katar przede wszystkim to jest skandal, znaczy, jeżeli już rozmawiamy na poważnie, to jest skandal grubszej wody. Tak?
Ciągle rozmawiamy na poważnie. Nie wiem, coś założyłeś. No, wypraszam sobie. Też
popraw czapkę. No.
Katar to jest grubszy skandal. Czy wiadomo, że to jest impreza kupiona za łapówki.
Przepraszam, a które imprezy nie były kupione? A my się nie mamy czego wstydzić?
Chodzi, ale nie masz, Łuko, nie masz dość. Dowodów na to. Rozumiesz, o co chodzi? Znaczy, nie masz dowodów na to, że...
A ty się łudzisz, że my tak zdobyliśmy,
nie,
bo przekonaliśmy?
Uważam, że to jest wyzwanie oczywiście dla dziennikarzy, tak? Napisać tekst pod tytułem Jak kupiliśmy Euro 2020.
Pijesz do naszego środowiska teraz?
Nie, w ogóle nie. Uważam, że...
Uważasz,
że nie?
Przecież był tutaj Maciej Petruczenko, to mówił, jak to było załatwiane.
Maciej Petruczenko opowiadał, jak to było
załatwiane. Wtedy nie było kupione, tak.
Towarzyski układ, coś za coś. Tam my Soczi, a co oni nam...
Tak, Irena Szywińska, Soczi.
No, czyli nie było kupione, dogadane. No,
to dogadane, no okej, okay, no.
No, proszę.
No dobrze, znaczy, słuchajcie, ja nie wiem, jak było, no nie mam pojęcia zielonego, no ale wiemy, jak to się wszystko odbywa. No to nic się tam nie odbywa super czysto, tak, w 100% czysto. To nie są faktycznie głosowania i po prostu, no faktycznie, ci mają najlepszą ofertę i oni dostaną prawo organizacji jakiegoś turnieju. No tylko to jest wszystko
kupione głosy,
gruby biznes i grubymi nićmi szyte. Natomiast Katar, oprócz tego, że jest kupiony za łapówki, no to jest oddany w miejsce, gdzie nie da się grać w piłkę. Przeniesiony na zimę, rozwalą zupełnie
rozgrywki
i kalendarz ligowy, no plus właśnie te wszystkie historie.
I wtedy nasza drużyna, na przykład ta polska drużyna, nie wejdzie znowu do finału Ligi Mistrzów.
No dobra, ale to ja odbiję piłeczkę, dlaczego nie? Katar nie może dostać, wiesz, no gdzieś nowe miejsce piłkarskie, dlaczego zawsze mamy się Europa albo Ameryka Południowa?
Nie, absolutnie ma prawo, ja nie mówię, że nie ma prawa, tylko...
No, ale tam się da grać tylko zimą. Więc jak oni mieliby zorganizować, skoro...
Nie, okej, dobra, to jest najmniejszy problem, że oni to zrobią zimą. Okay. Znaczy, mi się nie podoba to, że będzie rozpieprzony całkowicie system rozgrywek, ale uważam, że to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Faktycznie największy problem jest to, że to jest udowodnione, że to jest za łapówki i to konkretne łapówki. To faktycznie jak się czyta te zeznania, jak się nazywał ten raport McLarena, no to jest szokujące, są tam rzeczy. W sensie skala tej korupcji jest szokująca i sposób, w jaki to się odbywało, typu, że naprawdę, no wiecie, kongres FIFA tam, czy tam CONCACAF-u i faktycznie, no, kasa w reklamówkach czekała na każdego, znaczy każdy na swoim tym miał torebkę z jakąś tam sumą kasy i tak jak się, wiecie, daje pendrive'a, czy tam coś innego na konferencjach, ale korupcja to jest jedno, a druga, no to jest właśnie ten system pracy niewolniczej, który tam obowiązuje, no do niedawna obowiązywał, tak, bo na szczęście przez to, że międzynarodowe media się tym zajęły, to zostało zniesione, tak, system kafala zostanie zniesiony, no ale to odbywało się w ten sposób, że facet, który jechał, a to są wszystko pracownicy z krajów typu Nepal, no z biednych krajów azjatyckich w skrócie, tak, no oni tam jeździli, wiecie, cała wioska się zrzucała po to, żeby oni tam jechali, tak, oni jadą na miejsce, się okazuje, że zabierają im paszport, bo paszport. To przede wszystkim od razu im zabierali paszport.
Kartkę pewnie wyrywali jak w misiu.
I się zaczynało odpracowywanie fikcyjnego długu. Znaczy niewolnictwo XXI wieku jest absolutnie faktem. No i to, że nie wiem, facet odłoży szczotkę do zębów nie w tym miejscu, w którym trzeba, to mu naliczają karę, tak, odliczane mu z pensji i tak dalej. To są gości, którzy są w jakimś tam zaklętym kręgu, nie są w stanie zarobić pieniędzy, ponieważ cały czas im rośnie
jeszcze
dług,
dokładają tak do interesu.
No
dokładają.
A za chwilę, słuchajcie, nas Polaków mniej może być, bo wizy znoszą, tak jak wszyscy się rzucą tam do Detroit robić samochody, odbudowywać przemysł
tak?
samochodowy trzeba będzie. Przecież nie po to, żeśmy kiedyś polonezy i maluchy składali, żebyśmy teraz nie mogli służyć pomocą i najnowszymi rozwiązaniami. Dobra, czyli jak na bezrobotnego człowieka, to humor ci dopisuje, absolutnie. Chociaż na własne życzenie tym bezrobotnym zostałeś.
No mam doświadczenie już w degradacjach kolejnych.
No, czyli jeszcze piosenkę wybrałeś na pewno. Jakoś,
dwie wybrałem.
Dwie, ale no. Właściwie tyle czasu, że jedno ci pozwolimy puścić.
A to nie, także, którą, poczekaj.
Znaczy możesz wybrać, jaką wybrałeś. A wiesz, czym
do Rage'ów.
Wiesz, czym się różni czarny koks od białego?
Nie wiem.
Czarny kupuje się na tona, a biały na gramy.
Nie leci?
No chyba tak.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Wracamy, lekka dogrywka.
Tak, dobra wiadomość, że w związku tutaj z licznymi prośbami przedłużamy, nie? O 3 minuty.
Tak, z 3-4 minuty przedłużymy jeszcze wasza opowieść o Wrocławiu, tak? Nie znam jej.
Tak, jest.
Ale to związana z tymi mrocznymi czasami polskiej piłki byliście?
Nie, tam? Nie, z mrocznymi czasami dziennikarstwa, bo to był bardzo męczący, intensywny wyjazd, prawda? I ty po prostu zdezerterowałeś.
Ja zdezerterowałem, tak. Ale no... Mam powiedzieć o mojej dezercji. Tak. Znaczy faktycznie to był wyjazd. Ja z Łuką mam dwa wspomnienia takie wyjazdowe. Jedno już dzisiaj opowiadaliśmy, czyli o naszym pobycie w Gdańsku, kiedy robiliśmy mecz, materiał o meczu Lechia Juve. I pojechaliśmy do Gdańska i piliśmy tylko soczki, pamiętasz?
Łuko był ciężko chory?
Ciężko nie chory, słuchaj. Jak to się nazywa?
Witaminka.
Pikawa.
Tak.
Pikawa, grzane, jakieś herbatki różne, jakieś soczki.
Najbardziej grzeczny wyjazd.
Nie wypiliśmy chyba kropli alkoholu, serio. No i kompletnie na drugim końcu był faktycznie wyjazd do Wrocławia. Kiedy ja trafiłem po raz pierwszy chyba w życiu albo drugi do kasyna i
biegałeś
faktycznie biegałem jak ta kulka.
krążyłeś jak kulka.
Jak ta kulka krążyła, wiesz, wokół stołu, to ja biegałem za nią, krzycząc w niebogłosy, że obstawiałem tam wtedy Krójfa, czyli czternastkę. Obstawiałem grubo na czternastkę i biegałem wokół tego stołu. No ale tak kilka wieczorów i nie tylko kasyna, ale najlepsze jest to, że ja potem nigdy już w życiu do tego kasyna nie trafiłem. A wtedy
miałeś zakaz.
A wiesz, jak biegałem wokół tego stołu, to sam się bałem, że już zostałem hazardzistą.
Tam wydeptane było tam w dywanie.
No i faktycznie jakoś było tak, że ostatniego dnia ja już jakoś szybciej się zawinąłem z generalnie naszej imprezy. Łuko tam dokazywał jeszcze. Ja się zawinąłem do hotelu i pamiętam taki moment, w którym pierwszy raz w życiu byłem starszym człowiekiem krzyczącym na chmury, bo było coś takiego, że była jakaś impreza za ścianą. I ja pierwszy raz w życiu, wiecie jak to jest, zawsze na koloniach czy jakimś wyjeździe jest jakiś stary dziad, który dzwoni na psy, na recepcję. To była trzecia w nocy, czy czwarta w nocy. Ja nie mogłem zasnąć, wróciłem zmasakrowany. Nie mogłem zasnąć. Ta impreza. Ja najpierw poszedłem do nich chyba, piętro wyżej, ten. Potem wróciłem, zadzwoniłem na recepcję, że nie mogę spać. Rozbiłem imprezę dzieciaka, rozumiecie? I faktycznie, że byłem taki rozdogotany, czwarta w nocy, czy piąta w nocy. Sprawdziłem pociąg po prostu, czy jest już pierwsza do Warszawy, spakowałem się, napisałem SMS-a tylko do Łuko, że sorry, ziomuś, no. Ja już naprawdę od badania uciekam. Pamiętam.
Szkoda, że skasowałem tego SMS-a.
Ja już nie mogę. Było... I...
Sorry, no ja po prostu wyjeżdżam stąd, mam dość tego miasta, mam dość wszystkiego, chcę stąd wyjechać, nie? I zniknął.
I się zawinąłem, po prostu pokonał mnie Wrocław całkowicie.
Pochłonął też.
Śląsk tak wysoko nie wygrywał jak Wrocław z tobą, nie?
Wrocław ograł mnie do zera, faktycznie.
Jasne. No dobra, będziemy się powolutku żegnać, bo za chwilę wejdzie tutaj Mietek zjuzą i będą zagrzewać, że tam grzać silniki przed pierwszym meczem ligowym, bo Ekstraklasa.
Piotrek, zostajesz jeszcze z chłopakami pooglądać?
Oczywiście, a co, kto gra?
ŁKS Łódź ze Śląskiem Wrocław. No,
tak, a, że, Wrocław.
Zobacz, blisko. Wrocław, ciągle ten Wrocław, nie? Także Rycerze Wiosny, na razie to, na pewno jesieni Rycerze to nie są, patrząc na punkty, bo ładnie grają, ale punktów mają tyle, co Piotrek włosów na głowie.
To Piotrek z kasyna wyniósł. Obrobił kasyna.
Także dobra, to na koniec będzie piosenka, już nie wiem jaka. Co tam wybrałeś na koniec?
A, na koniec wybrałem trochę jazzu.
Psalmy.
Wybrałem dwa rapy, jeden rock i na koniec trochę jazzu. Jamie Branch, czyli trębaczka z, moi drodzy, free jazzowa trębaczka z Chicago, mieszkająca w Nowym Jorku, nagrała tę płytę w Londynie. W przyszły piątek jej koncert w Gdańsku w klubie Żak. Wybieram się i będę mieć z nią wywiad.
Super.
W ramach
czyli życie po życiu dziennikarskie. Życie po życiu.
Taki wcieleniowy wywiad, że z jej hobby też? Czy?
Heroinę? Nie. Ona jest była heroinistą.
To może
z nią o tym pogadać.
No. Może i na trąbce zagra. I tym akcentem kończymy. Piotr, wielkie dzięki, żeś tutaj do nas wpadł.
No życzymy co? Takich jak najwięcej wypraw tym Jarisem, tak, żeby takich szalonych...
No dokładnie, z złapania oddechu, no i pisania.
I wracaj, no wracaj. Niekoniecznie
trzeba pisać w ramach jakiejś gazety, tygodnika, miesięcznika. Można...
Ja będę pisał, tak.
Super, do nas też pisz, jak będziesz gdzieś tam wyjeżdżać.
Jak będziesz chciał pożyczyć.
Powiesz, jak się udał koncert z panią, to tam, co trąbce będzie grała. Dobra, dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
Do widzenia.
Dzięki.
Słuchaj nas na weszło.fm.